Nie ukrywam, że dosyć trudne, bardzo trudne zadanie przed nami, przed wami wszystkimi, przede mną również, bo ja tutaj naliczyłem 11 pytań, a tu jeszcze wpłynęło kartki. Czekajcie. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Ale to pytanie chyba nie do końca jest związane z tym naszym, z treścią dzisiejszego wykładu. Przynajmniej jednak w tym momencie tego nie rozumiem. Okej, no dobrze. Przejdźmy, drodzy Chrystusie, żeby nie zabierać czasu. Przejdźmy do pytań, które postawiliście. Wykład słyszeliśmy o zmyśle Chrystusowym. Zmysły mamy tutaj wyrysowane. Zmysły te, które każdy z nas ma w naszych fizycznych ciałach i w jakimś sensie również powiązane z naszą emocjonalnością, z naszą psychiką. Dzisiaj brat Józef mówił o zmyśle takim zupełnie dodatkowym, tym, którego posiadać możemy powiedzieć powinien, ten ktoś, kto jest kim? Proszę? Nowym stworzeniem. Staje się nowym stworzeniem, staje się człowiekiem wierzącym, stał się człowiekiem wierzącym. Możemy tu mówić o procesie też stawania się nowym stworzeniem. No i nawiązując do wykładu, może zacznijmy od takiego może łatwiejszego pytania. Czy zmysł Chrystusowy możemy utożsamić z Duchem Świętym? Często mówimy o Duchu Świętym jako o Bożym wpływie na nasze funkcjonowanie. Mówimy o spłodzeniu Ducha Świętego, o uświęceniu Duchem Świętym, o usprawiedliwieniu w Duchu Świętym również. No i pytanie jest takie, czy zmysł Chrystusowy możemy utożsamiać z Duchem Świętym? Zaczniemy od młodzieży, czy zaczniemy od starszych wiekiem? Jak to było na kursie, na tym zimowisku, bo niestety nie byłem, to nie znam waszych obyczajów. Jak to było, bracie Łukasz?
W zależności od pytania.
No to jest łatwe pytanie. To zapytamy według powiedzmy o skali trudności tego pytania. Zaraz, tylko żebym ja was pamiętał. Jakub pisała. Tak się zmieniłeś, że cię nie poznałem, no. Nie wiesz, tak? Nie wiesz. Czy zmysł Chrystusowy to może być to samo, co Duch Święty, tak? Nie wiesz, okej, dobrze. Chońca, czekaj, jak ty masz na imię? Daniel. Ja przepraszam, że was nie będę pamiętał może po imieniu. Bardziej was kojarzę z waszymi rodzicami. No Daniel, jak myślisz? Aha, okej, dobrze. Bracie Paweł Lipianin, jak myślisz?
No to teraz się kojarzy pewne rzeczy,
tak? Tak, werset o duchu zdrowego zmysłu, drugiego listu do Koryntian, tak? Drugi rozdział, 16 werset.
Tak? Trudno powiedzieć mi o utożsamianiu, ponieważ Duch Święty nie ma utożsamowania. To nie jest istota, to jest moc Boża. I ona się objawia w bardzo wielu sytuacjach, też ma bardzo wiele nazw. To jest najlepiej tysiąc, bardzo ładnie opisał brat Józef w piątym tomie. Między innymi jedną z działalności Ducha jest jakby wpływ na nasz umysł. By powiedział, że to moc Boża jest czynnikiem, który uzdania nasz umysł. Że on działał poprawnie, zostanie zrozumiał wykład. To tutaj z siostrą Rosą komentowaliśmy, że ten umysł, czyli ten zdrowy sposób myślenia, to jest taki, prawda? który otrzymuje informacje, ale poprawnie je analizuje i jakby podejmuje właściwe decyzje. No ale żeby był ten właściwy impuls, żeby ten dysk się odpowiednio zachowywał, to musi być właśnie użyta do tego Boża moc, czyli ten Boży wpływ. Także nie powiedziałbym, że to jest to samo, ale jest to jakby jedna z działalności Ducha Świętego, czyli wpływ na nasze umysły.
Dobrze, dziękuję. Proszę. Kto jeszcze z Bethesda? Zadać osobowo, proszę.
No, bardzo dobrze, że Pan zwrócił uwagę na ten bardzo istotny szczegół, że tu Święty jako ten wpływ, moc przejawiająca się w różny sposób na przestrzeni wieku. Jest to wpływ pochodzący od samego Pana Boga. On nie ma tu tożsamości, jest to osoba. Natomiast jest to właśnie wpływ, moc, Boża udziałująca w różnych sposobach. Tak jak apostoł Święty Paweł opisał to w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział, że wiele jest sposobów działania tego ducha, ale Pan ten sam i źródło tego ducha jest ten sam. Ten 12 rozdział tego listu do Koryntian. Bardzo ładnie to jakby jest opisane różne jakby formy wpływu. Natomiast można jakby do pewnego stopnia użyć tego stwierdzenia, że od momentu spłodzenia, czyli od momentu spłodzenia nowego stworzenia w jakimś obiektu, to jest ten Duch Święty. On oddziałuje, on kieruje życie takiego człowieka. Właściwie apostoł Jan, pisząc mi pierwsze listy, drugi rozdział, werset 20, mówi o namaszczeniu, a wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Czyli to się nie powiem, z tego ci, którzy wchodzą pod to namaszczenie, jakby już rozpoczyna się to nowe życie. Natomiast ten moment spłodzenia to jest jakby świadectwo, że otrzymania tego sztuka oświadcza, że jest się z tym Bożym. Tak jak to apostoł Paweł w do Rzymskiej, czy usprawiedział w werset 14. Bo ci, których Bóg Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi i tam dalej mówi jeszcze ten, to że uświadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to dziedzicami. Więc w takim znaczeniu można to utożsamiać, jakby do pewnego stopnia dopuszczam to myślenie. To znaczy, nowe stworzenie to jest Duch Święty, stwarzający nową istotę w danej jednostce. Jest to nowe stworzenie, które się rozwija, aż do jego wzrostu całkowitego i albo narodzenia się, albo pobłogania, bo takie możliwości są.
Dobrze, dziękuję. Proszek. Ktoś jeszcze z Bethesda chciałby się wypowiedzieć? Dajcie sygnałski. Będziemy się tutaj podpierać swoimi wypowiedziami. Miałeś wykład, także.
Duch Święty, a Zmysły Chrystusowe to nie jest jedno i to samo. Musimy zrobić zmysły, bo Duch Święty to jest Boża moc. A zmysł to jest rozmowa, sposób rozumowania, pewne czynniki, które powodują zrozumienie. Aczkolwiek Duch Święty ma współudział ze zmysłem Chrystusowym. Bo ten werset, który był przytoczony z listu Jana, że odnosi pomazania, że wiecie wszystko, czyli moc Boża wpływa na nasz rozum, nie jest rozumem, ale wpływa na nasz rozum, na nasze rozumowanie, na nasz zmysł i uświęca. A więc są to dwie różne rzeczy. Duch to jest moc Boża, a zmysł Chrystusowy to jest zmysł oświecony, uświęcony Duchem Świętym. Zrozumienie.
Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos na ten temat? Jeżeli nie, to cóż mi pozostaje, odnieść się do tych wypowiedzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki szczegół, że bardzo często, gdy jest mowa w Piśmie Świętym o zmyśle Bożym albo zmyśle Chrystusowym, to bardzo często jest w odniesieniu do poznania. Odnosi się do poznania, że na przykład my mamy zmysł Chrystusowy jako coś, co jest wynikiem poznania innego niż inni ludzie. Jednym z przykładów, niech będzie list świętego Pawła do Rzymian, 11 rozdział, 34 werset, 33-34. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż jest doradcą Jego? Tu jest użyte to samo słowo, które odnosi się do zmysłu Chrystusowego. Więc poznanie czy zmysł Chrystusowy jest zapewne zbieżne z działalnością Ducha Świętego czy ze spłodzeniem w naszym życiu. Ale możemy powiedzieć tak, że Duch Święty jako moc Boża daje nam możliwość stawania przed Nim, przed Panem Bogiem. Jest Duchem, który nas uzdania do modlitwy. Daje nam taką moc do działania też. Chęć do działania, inspiruje do działania. Natomiast zmysł Chrystusowy jest to, myślę, że tym elementem, który daje większą możliwość poznawania tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Jednym z przykładów starotestamentowych dla mnie w działaniu zmysłu Bożego albo zmysłu Ducha Bożego starotestamentowego było na przykład były takie postacie jak Oholiab i Besalel. Osoby, postacie, które Mojżesz wyznaczył na kogo, pamiętacie? Wykonawców przybytku, Bożego przybytku. I tam jest zapisane tak bardzo ciekawie, że Pan Bóg dał im wszelaką mądrość, wszelakie poznanie, ale również wszelakie nauczanie, zdolność do nauczania. A więc to było coś wykonawczego bardzo, takiego bardzo zdolnego. Moglibyśmy powiedzieć inaczej. Ja to tak utożsamiam, że zmysł Chrystusowy jest inteligencją Bożą. Inteligencją chrześcijanina, czyli czymś, co jest związane z naszym intelektem i wtedy to poznanie daje nam możliwość oglądania prawdy Bożej, tak dokładnie. To taka być może byłaby różnica w tym zakresie. Mamy następne pytanie z pierwszego listu Jana, 5 rozdział i werset 20. Pierwszy list świętego Jana. Piąty rozdział i werset 20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Nie wiem, czy będziemy czytać z Biblii Gdańskiej ten werset, ale myślę, że może wystarczy, jak przeczytałem w tym przykładzie. I pytanie jest takie, czy posiadanie powyższych darów, znaczy rozumiem, że pytający pyta o dar Ducha Świętego, być może w jakimś słowa znaczeniu, czy też darów, które tutaj są wymienione w tym liście, w tym wersecie, dar rozumu, tak? Czy posiadanie powyższych darów zależy od tego, jak uznajemy istotę Pana Boga? Z tym pytaniem jest związane jeszcze inne pytanie. I myślę, że warto je połączyć. Pytanie następne jest takie. Czy błędne rozumowanie istoty Pana Boga, ale moralne i dobre życie może gwarantować posiadanie zmysłu Chrystusowego? I w odnawiasie pytające nam sugeruje osoby innych ugrupowań religijnych. A więc mamy werset listu świętego Jana. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czy posiadanie tego daru poznania Boga, ja tak przynajmniej tak rozumiem i rozumy, jakie nam Pan Bóg w tym zakresie dał, całej wiedzy, całego poznania, zależy od tego, jak uznajemy istotę Pana Boga i z kolei, czy błędne rozumowanie wyklucza nas, błędne rozumowanie istoty Pana Boga, czy wyklucza daną osobę z posiadania zmysłu Chrystusowego. Ktoś może się dobrze moralnie prowadzić, ale jednak może nie mieć zmysłu Chrystusowego. Taki byłby raczej sens tego pytania, tak przynajmniej rozumiem. Proszę, kto z profesora chciałby się wypowiedzieć? Z młodzieży? No, Kamil, jak myślisz? Jakie masz pierwsze przemyślenia?
Nie wiem o końcu, jakby się zastanawiam, że nie dobrze zrozumiałem. Na ten przykład, że ateista, bo moralnie postępować, zgodnie jakby niby jak Pan mnie się każe, ale on nie będzie miał Ducha Bożego, czy Ducha Świętego. Bo nie uznaje Pana Jezusa, nie będą Boga nie wierzy. A tym zgłoszeniami, Ducha Wspaniami, myślę, że jeśli uznaje Pana Jezusa, tak, Pana Boga, a tak to nie wierzy.
Czyli z innych ugrupowań, jeżeli wyznaje Jezusa Chrystusa, to wtedy jest to możliwe, tak? Że będzie posiadał zmysł Chrystusowy.
Nie chcę tego ocenić.
Aha, okej, okay, dobrze. Dobrze, dziękuję. A twoja siostra, Agnieszka? Zaczytana mocno. Masz odpowiedź.
Może dobrze postępować, może być dobra, ale nie musi mieć tego słowa, bo nie musi mieć tego ducha, bo nie rozumie, co jest napisane w Biblii. Nie musi tego rozumieć.
Nie musi tego rozumieć, tak?
Tak, bo może nie czytać, może po prostu jego rodzice go tak wychowali, że dobrze postępuje, a nie zna słowa.
Ale czy rozumiem, że wtedy może posiadać zmysł Chrystusowy, czy nie?
Nie.
Zaczynamy. Okay. Dobrze, dziękuję. No, Łukasz. Spojrzeliśmy na siebie.
Tak, to zasadzie było powiedziane, że zmysł Chrystusowy to jest wyrozumienie albo rozpoznanie naszej potrzeby. Więc ja wtedy zanotowałem. I jeśli ta osoba nie jest poświęcona, nie jest ofiarowana, to w takim wypadku nie ma zmysłu Chrystusowego. Bo jeśli nie jest ofiarowana, to nie może rozpoznać tej swojej ofiary.
Dobrze, dziękuję. No, siostra Małgosia.
Mi się wydaje, że to, co Łukasz powiedział, to się zgadzam, że to jest jakby to sprawa, że człowiek nie jest ofiarowany, bo to jest ducha ofiary, czyli ten wzrost Chrystusowy. Ale po pierwsze trzeba też rozumieć istotę Pana Boga. To jest podstawa wszystkiego, to jest podstawa naszej wiary, jaki Pan Bóg jest. Że nie jest swój jedyny, że nie ma piekła, nie ma tych wszystkich rzeczy, których jednak większość ugrupowań, też protestantki, jednak wierzy. Więc no, kiedy jakby odłożymy na bok trójkę, no to no niestety ani ofiara kukowa się nie będzie nam zgadzała, ponieważ nie ma równoważnej ceny wtedy, jeżeli skoro Pan jest tu Bogiem, a nie człowiekiem. Konsekwencją tego będzie dalej i ofiara za grzech, i tysiąclecie, i restytucja, i tak naprawdę całe nasze zrozumienie wtedy nie ma tego, musiałam się wyczytywać i Pisma Świętego, że to jest, dlatego wydaje się, tak jak tutaj było w pytaniu zaznaczone, to posiadanie powyższych darów zależy od tego, jak poznajemy istotę Pana Boga. Tak, poznanie Pana Boga zależy od tego, jak Go poznamy. I On nam dał go wtedy, kiedy będzie mógł o to prosić, żeby dał nam siebie poznać. Jedynego i prawdziwego Boga.
i rozumienie błędne Pana Boga, czyli rozumienie Pana Boga jako funkcję jednego, no wyklucza tą osobę posiadania tego funkcji Chrystusowego, ponieważ ona nie będzie w stanie zrozumieć sensu ofiary. A moralne życie, prowadzenie moralnego życia jest obowiązkiem każdego człowieka tutaj na ziemi. Pan Bóg dał Żydom dał zakon, a pogani mieli naturalnie wyryte w sercu, mieli sumienie po prostu, mieli prawo wobec sercu, które ich brało w obronę i oskarżało. Więc jakby to moralne życie nie jest warunkiem posiadania duchu Chrystusowego. To jest obowiązek każdego człowieka. Myśl Chrystusowy i ofiarowanie to jest coś więcej. To jest to wypływa właśnie z poznania Pana Boga i Jego planu.
Dziękuję. Proszę. Dadeciu, dobrze zauważyłem? Bardzo proszę.
Żyjemy w takim czasie, gdzie mamy bardzo dużo różnego rodzaju myśli. Skupiamy się na okresie, kiedy powiedzmy te myśli dominują. Ja zadam sobie pytanie, dodatkowe wyzwanie. Co zrobić na przykład z Marcinem Lutrem, który jest uważany za jednego z posłańców do siedmiu zborów, do jednego ze zborów, a on do końca swojego życia poznawał Królicę. On nie zrozumiał tej kwestii. Nie był mu nadany, aby tłumaczył naukę o usprawiedliwieniu, by wyprowadził naukę o usprawiedliwieniu, przeciwstawił się tym błędom, które dotyczyły właśnie tej doktryny. I w tamtych warunkach, w tamtym czasie, kiedy jest to oceniane, myślę, że słuszne, że była to walka pod wpływem Ducha Bożego. No bo jeśli nie miał tego zmysłu, to jakby w ogóle to urzędu zauważył i miał odwagę do głosić. Więc my czasami podchodzimy tak, w taki sposób, jakby sądzający czy oceniający rzeczy, które my jako ludzie, których nawet jako nowe spojrzenie, nie jesteśmy w stanie czasami rozsądzić. Dlatego pewne rzeczy trzeba pozostawiać w Bogu. Owszem, jest bardzo, czy można wyciągać bardzo wiele wniosków, które będą wskazywać, że w czasie tej obecności, kiedy wierzący spełnia się w zborach i tak dalej, daje to już jakieś zupełnie inne warunki, niż były na przykład w czasach Marcina Lutra czy jego poprzedniczy. Dlatego też myślę, że należy postrzegać też właśnie z tego powodu, nie jest inaczej, te nauki, które dotyczą właśnie rozwoju nowego stworzenia, wpływu oddziaływania tego zmysłu Chrystusowego, warunków jego otrzymania tego zmysłu Chrystusowego. To myślę, że tutaj właśnie trzeba dać właśnie to też.
Dziękuję. Proszę, dla starszych chwil, proszę.
Że na to pytanie do tego wersetu jeszcze rozwijana 5.20 i wynikające pytanie, które było, czy jeżeli życie ma przykład, takie, czy może być mieć zmysł Chrystusowy. Trzeba powiedzieć bezpośrednio i otwarcie, że nie. Nie można. Powiem więcej, nawet osoba ofiarowana wcale nie oznacza, że ma zmysł Chrystusowy. Bo istotą w tym, kiedy zmysł Chrystusowy występuje, jest w samej imieniu, w samym nazwie. To się Chrystus, my mówimy takie rzeczy polszczone, takie określenie. To jest z języka greckiego pochodzenia. Ale jeszcze wcześniej w Izraelu to było odpowiedzi Mesaja. Tłumaczył na nasze, na polskie, takie prawdziwe, to jest pomazany. Jeżeli ktoś jest pomazany, ma od pomazania. Czyli ten, kto może dać pomazanie. tutaj mówiąc o tym, że nie każdy, kto jest operowany, musi mieć zmysł wzrokowy. Co by Martyna ta odpowiedź, kiedy Pan Jezus udzielał odpowiedzi Nikodemowi? Mówisz, że... Tam było tak, jak już powiedziano, że Pan Jezus powiedział, że... Powiedział Jezus, naprawdę, naprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. I dalej rozwijałem potem znowu, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego. To, że ktoś się poświęca, czy może określam inaczej, ofiarowuje, to jest pierwsza część. To jest część wynikająca naszej decyzji jako narodzenie z wody. Ale jako narodzenie z wody, jeżeli nie jest przyjęte od Boga, nie jest narodzenie z ducha, bo nie ma też zarazem zmysłu Chrystusowego, tego pomagania, które wynika z nas. Tego pomazania, ponieważ wcześniej było pomazanie olejkiem, to symbolizowało właśnie uczestnictwo Ducha Bożego i błogosławieństwo z nim wynikające. Rozumiem, że to samo podobnie jest z Duchem Składającym. To jest odpowiedź na to, co Pan Jezus powiedział. Kto może być w Jego Królestwie? Matce, Synu Zebedeuszowi. Może mogą nieść krzyż, mogą się poświęcać, ale czy będą, to zależy od pozwoleń. Czyli od tego, który daje pomazanie. I to jest cała odpowiedź. A wracając do tego, się bardzo zrozumiał, to ja bym powiedział tak, no. Czy on był pomazany od Boga? Jeżeli tak, no to nie martwi się o to. To dostarczy do Panu Bogu. Ale jeżeli Pan Bóg ma tam jakieś swoje kwalifikacje i bierze się Bożym w siebie, no to on mógł dużo wywodzić, tak samo jak i wielu, wielu innych reformatorów może wywodzić. Wyprowadzić bardzo dużo, ale czy oni mieli od Ojca namazanie, to my tego nie wiemy. Przykładem tego, że nie każdy z wielkich ludzi musi być w Królestwie, no to jest najwspanialszy obraz i ilustracja. Był najpogodniejszy z całego Izraela. Dla niego Pan Bóg nie wytraczył tego narodu, ale on nie chce do ziemi wcale. Tylko Pan mu wyprowadził na górę, popatrz, podmici i tobie to wystarczy. Ty już tam nie wejdziesz. Inni wejdą, ale ty nie. I to jest też odpowiedź na ten tego zmysłu Chrystusowego jako pomazanie od Ojca. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję, proszę. Kto jeszcze, czy ktoś z Was chciałby się jeszcze wypowiedzieć? Z młodzieży. Też tak, Krysia?
Na to pytanie, to ja odpowiem, że to posłużenie, że zdecydowanie nie. Pojmowanie istoty Pana Boga błędne nie prowadzi do znajomości prawdy i nie prowadzi do uświęcenia. I myślę, że wkrada się w społeczność naszą, szczególnie wśród młodzieży, która jeszcze nie jest ugruntowana, nie mówię o tej, która jest utwierdzona, ugruntowana, poświęcona, wchodzi w błąd i to bardzo szkodliwy. Można istotę Pana Boga pojmować na różnorakie sposoby, jako Trójcy Jedynego, jako Boga, który stworzył piekło i jeszcze nie wiadomo co, i jeszcze się spodziewać, że tam można zdobyć znajomość prawdy i dojść do poświęcenia, uświęcenia. To jest absurd. Ja wyszłam z systemu nominalnego i wiem, jak to po prostu zacieśniał jest i prowadzi do bałwochwalstwa. A święty apostoł Jan wyraźnie mówi w swoim świętożanie, że ten, kto uznaje, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele, to jest antychrystem. A spojrzymy, jak wierzy większość chrześcijaństwa. Wcielony Bóg. Bóg się rodzi, moc podleje, Pan niebiosy podnoszą, ogień przekroczy i tak dalej. Myśmy tylko tradycyjnie wypieśli. Jaki jest Jezus? To nie narodził się Zbawiciel, Mesjasz, Jezus Chrystus. Bóg się zadania, że tam nie ma mowy o prawdzie, jaką nam przekazuje Słowo Boże. I nie można się spodziewać, że takie rozumienie to pozwoli otrzymać osiem zmysł Chrystusowy. To jest niemożliwe. Ja myślałam, że adwentyści to są blisko prawdy, ale jak czytałam ich kredo wyznaniowe, to nie wyznają Trójcy i już wiem, że to nie jest to droga. Już nie mówiąc o kardynałach. Ja kiedyś rozmawiałam z młodym człowiekiem, który nawet jest diakonem i on jest przekonany, że członkowie Kościoła, nowe stworzenie to może być i wśród katolików. Ja mówię, słuchaj, wśród katolików tak, no bo najważniejsza to jest miłość. Ale jaka miłość? Na czym oparta? Miłość musi być oparta na sprawiedliwości, na wyrozumieniu. Bo miłość też jest różnego rodzaju. I myślę, że musimy jednak dbać o to wyrozumienie, tym nazwaniem Słowa Bożego, nie? A nie jakieś tam teorie, które dzisiaj powstają i wisieją samym w głowach. I prowadzą mnie wtedy do jakichś takich ekumenicznych zapędów, że można, jest baptystą i z adwentystą i z metodystą i z kalwinistą, nie wiadomo z kim jeszcze iść jedną drogą, jedynie. To prowadzi do błędu. Dziękuję.
Dziękuję. Tomek, proszę.
Myślę, że to może nam to pomaga, może nie prosto, ale może to pomaga. To jest to pytanie, to jest pierwszy pytanie, czwarty rozdział pierwszego. Umiłowani nie chcą duchowych wieści, lecz badajcie duchy. My to teraz robimy z nami umiłowanymi. Staramy się badać, rozpoznawać pytanie, na które się zastanawiamy. Przez to Boga, gdyż wielu o tym poznawajcie tu założenie. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, Boga jest. Wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. Czyli jeżeli Jezus Chrystus, tak generalnie wierzony jest, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, no ale jak przyszedł w ciele, to był ciałem, czy był jednocześnie i Bogiem? Jest tutaj jeszcze napisane, że jeżeli ten, kto nie wyznaje, że przyszedł w ciele, nie jest też Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Już wtedy się takie zapędy pojawiały z rozumienia istoty Pana Boga. Pan Bóg mówi wprost, jakich faktów szuka. Szuka duchy i prawdy. Więc musimy chyba cofnąć się do zrozumienia, co to jest prawda, o której sam Piłat pytał, to jest prawda. Jeżeli człowiek cielesny, daleki od Boga, który pytał wyrok, to znamy się, że prawda to jest tym bardziej my, jako nowe stworzenie, powinniśmy jasno rozumieć, jaka jest prawda. Czy nam przeszkadza zwalenie Boga w różnym zrozumieniu, czy nie? Czy możemy razem spotykać, czy możemy wspólnie spojrzeć Boga. No myślę, że tutaj po prostu Jan jest konkreśla, jakie zdanie poszukiwać.
No dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze z Bethesda chciałby zabrać głos? Głos młodzieży? No, dosyć trudne pytanie, tak? Usłyszeliśmy. Trudne do odpowiedzi ze strony pokolenia starszego, a takie podchwytliwe i ciekawe dla młodego pokolenia. Jak spojrzeć na to pytanie?
Przepraszam, czy tak, jeszcze mogę dodać?
Tak, bardzo proszę.
Tak, obserwowała wypowiedź w kapelcie, też nie przykładem. I tutaj ja myślę, że to trzeba stwierdzić też jednoznacznie, że w innym czasie żył Luther, nie w XVI, a w innym czasie żyjemy my. Gdy żył Luther, jeszcze nie było w obecności pańskiej. poker na czas słuszny jeszcze nie został wydany, tak jak my dzisiaj możemy z niego korzystać. Czyli zgodnie z tym, co mówi proroctwo Daniela, że będzie czas uciśnienia, że wzrośnie poznanie, wzrośnie miłość, oziębnie miłość i my w tym czasie żyjemy i tego światła jest tak wiele, tak dużo tego pokarmu, że my żyjący w tym czasie jesteśmy odpowiedzialni, czy my z tego światła chcemy korzystać i czy korzystamy. Nie można czynić kogoś odpowiedzialnym, że nie korzystał z żałówki, jeśli tej żałówki nie było. I prawdy niedostępny, nie znamy, tylko siedział przy świeczce. Albo że nie czytał, bo nie było drugi. Nie czytał książek drukowanych. I myślę, że to postawienie lutra w naszym miejscu jest, no też nie za bardzo dobry wybór. Bo Luther nie nasz to sprawa jest sądzić. Czy był na wystoszeniu, czy nie był, bo przecież nie wiemy, kto nim jest, kto nim nie jest, mamy sami siebie badać, czy jesteśmy w Chrystusie, ale nie możemy tego stwierdzić o drugim, nawet najbliższym, najbardziej umiłowanym bracie czy siostrze. Jest Bóg, który czyta serce, który rozsądza, który nagradza. Ale wiedzmy, że za światło, które jest, jesteśmy na ile my go czerpiemy, na ile przyspaniamy, na ile ono nam oświeca naszą drogę, jesteśmy odpowiedzialni. I teraz jeżeli mamy możliwość poznania Boga, a nie chcemy, wolimy teorie ludzkie, często błędne, filozofie, no to wtedy jesteśmy odpowiedzialni. Na pewno wtedy Ducha Bożego nie nabywa.
Dziękuję. Dobrze. Ktoś jeszcze z Bethesda lub z młodzieży chcielibyście się wypowiedzieć? Okej. No to powróćmy do tego wersetu, który został nam zacytowany jako werset tematowy do tego pytania. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł, tak? I dał nam co? Rozum. Dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I później apostoł Jan dodaje bardzo ważne zdanie. Dzieci, wystrzegajcie się czego lub kogo? Bałwanów, fałszywych bogów. Proszę Państwa, ja mam zawsze trudność przy takim pytaniu, przy tak postawionym pytaniu, bo młodzi chętnie stawiają tego rodzaju pytania. Czy tylko u nas, czy u badaczy jest zbawienie, tak? Bo to można byłoby sparafrazować i w ten sposób postawić to pytanie. Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób. Odpowiem wam trochę dziwnie. Pokochałem Abrahama. Wiecie, co to znaczy? Bo gdy zacząłem analizować życie Abrahama, to doszedłem do bardzo jednoznacznego wniosku, że tenże człowiek był jedyny spośród ówcześnie żyjących, prawdopodobnie około 7 milionów ludzi na ziemi. W tym czasie został wybrany przez Pana Boga. Jeden, jedyny. Dlaczego? Ale w co uwierzył?
Abraham szukał czegoś, bo nie wierzył w to, że to, co go otacza, jest tym prawdziwym Bogiem. Wiemy z relacji złego, że on razem ze swoimi ojcami za rzeką został wychowany w wierze pogańskiej. Ale Abraham musiał szukać czegoś, Pan mu się w jakiś sposób objawił, musiał myśleć. Jemu nie pasowało, że te wytwory ludzkie rękodzieła, że one są bogane. Abraham, i też tak myślałem o tym, dlaczego Abraham? Przecież on nie mógł od razu Pan był odwiedził. A nawet na przerwie rozmawiali się. Abraham musiał myśleć, Pan mi to jego myślenie widział. A to myślenie było, gdy patrzył w gwiazdy, rozmawiał się. Czy jesteś jakiś Boże, z którego wszystko stworzyłeś? Ja tak myślę.
Okej. Zwróćmy uwagę na taki ważny szczegół. tylko patrzę, gdzie to jest.
Drodzy Chrystusie, od czasu zgrzeszenia Adama, brat Synowski wspomniał o tym, że Adam miał jaki zmysł? Zmysł Boży. Był człowiekiem doskonałym i tak naprawdę, gdyby nie zgrzeszył, gdyby nie dał się zwieść szatanowi, to prawdopodobnie we wspaniały sposób współpracowałby z Panem Bogiem w tworzeniu jakiegoś życia na ziemi. Ale że się zmieniło,
że uległ temu wpływowi, to tutaj, gdy on zgrzeszy, to od Adama do Noego, wiecie, ile było pokoleń? 10. A od Noego do Abrahama, wiecie, ile było pokoleń? Też 10. 20 pokoleń. I Abraham jest 20 postacią w kolejnym pokoleniu w chronologii biblijnej. 20 postacią. 20, czyli minęło 10 pokoleń ziemskich. Pan Bóg nie znalazł człowieka poza Noem. Potem następne 10 pokoleń i Pan Bóg znajduje następnego człowieka, który jest Abrahamem. Ale najpierw jest Abrahamem. I ten człowiek, żyjąc w tym swoim środowisku, to o czym wspomniał brat Krzysiu, cały czas żyje w środowisku jakim? Pogańskim, bałwochwalczym. On żyje w dalekiej Mezopotamii, otoczony bożkami. Jego ojciec struga bożki, a on jest sprzedawcą tych bożków. Abraham najprawdopodobniej uczestniczył również w sprzedaży tych bożków. Tylko to był jedyny człowiek w całej rodzinie, który cały czas się z tym kłócił wewnętrznie. Nie mógł tego zrozumieć, że wystrugany bożek, odlany w jakikolwiek sposób skonstruowany, nie daje czego? Czegokolwiek dobrego. Nie daje błogosławieństwa, nie daje człowiek, nie przymnaża nic. Bo wówczas ludzie w tamtych czasach już żyjący składali na przykład ofiary z dzieci. Jak złożyli ofiarę z dzieci, to byli przekonani, że przekupili Pana Boga, czy w jakiś sposób jakiegoś Boga, tego bożka, w którego oni wierzyli. To było daremne postępowanie. Abraham już to widział. Odstępowanie, składanie tych ofiar, szukanie innych bogów. Czy wiecie, ile było wówczas bożków w całym rejonie Mezopotamii? To już chyba mówiłem kiedyś w tym zborze. Liczyliśmy to kiedyś w zborze w Betanii. Było ich ponad 100. Z reguły to był Bóg ojciec, był Bóg mąż i miał swoją żonę. I to było w tym rejonie około 100 bożków. Gdy Abraham szedł z Haranu, gdy szedł z Ur do Haranu, to po drodze mijał taką miejscowość, jak się nazywa, jak Mari. Wiecie, co archeolodzy odkryli w Mari? Odkryli tabliczki gliniane, wspaniale zresztą zachowane, bardzo dobrze zachowane. Dla archeologów cudowne dzieło. I odkryli z tych tabliczek glinianych, z tego pisma ówczesnego, odkryli, że mieszkańcy tego miasta mieli 25 bogów. Abraham przechodził przez to miasto. Dlaczego nie zakochał się w jednym z tych bogów? Dlaczego nie został w tym mieście, a było to wówczas bardzo dobrze rozwinięte miasto, i dlaczego nie próbował naśladować któregoś z tych bogów i składać mu ofiary? Nie, szedł dalej. Dlaczego? Bracie Tomku? Bo miał zmysł. Bo cały czas widział, że ten martwy bożek to jest naprawdę martwy bożek. Nie daje nic. Nie daje nic. W życiu człowieka nie daje nic. Składa mu się jakąś ofiarę, żeby choroba minęła. Choroba nie minęła. Modli się do niego, do tej figurki. Nic się z tego nie dzieje. Nie ma żadnego pożytku. I gdy chrześcijanie, gdy my spoglądamy na Pana Boga, to widzimy Go zupełnie w innym świetle. Zupełnie w innym świetle. Widzimy Go Boga wielowymiarowego. Takiego Boga, który daje nam, daje plan zbawienia. Daje mądrość, poznanie tego Boga w tym słowa znaczeniu. Ten Bóg wówczas wystawił Abrahama na próbę. To prawda. Ale on z tej próby wyszedł w sposób doskonały. I dlatego Pan Bóg utwierdził to przymierze z nim i dał mu błogosławieństwo. I obiecał, że w nim będą błogosławione
wszystkie narody, tak? Że będą błogosławione jak gwiazdy na niebie i jak piasek morski. W tym człowieku jeden jedyny człowiek zdołał przeciwstawić się całemu światu pogańskiemu, bałwochwalczemu światu. Jak to zrozumiałem, dotarło do mnie, że wiedza o Panu Bogu, czy prawda o Panu Bogu jest naprawdę wiedzą, czy poznanie Pana Boga jest naprawdę procesem niezwykle skomplikowanym w naszych umysłach. Niektórzy mi zarzucają, że jeździmy do Izraela, robimy tam podróże do Izraela i że mamy kontakt z Żydami mesjańskimi. A ci Żydzi mesjańscy to wierzą w Trójcę. No to nie jest do końca prawda, bo oni wierzą w Boga w trzech formułach. Ale przytoczę wam przykład jednej z naszych dyskusji. Dyskutowaliśmy z nimi, z Żydami. Podkreślam to słowo, z Żydami z krwi i kości, z pokolenia na pokolenie. I oni nas przekonują, nas, gojów, którzy przyjechali z Polski, przyjechali do nich, do Izraela, poznać ilu bogów? Jednego Boga. Bo Pan Bóg do Mojżesza powiedział jak? Jestem jeden jedyny. Nie ma innych bogów. I oni nas przekonują, że jest trzech bogów. Właściwie, że jest Pan Bóg w trzech formułach. Użyto przeciwko nam, w cudzysłowie przeciwko nam, użyto najlepszego teologa mesjańskiego, z Żydów mesjańskich. Bardzo znany wśród tych Żydów. I on próbował przez pół godziny, może nie całe pół godziny, i zaczęliśmy mu zadawać pytania. Gdy zaczęliśmy mu zadawać pytania, to nie wiedział, jak na nie odpowiedzieć. I w którymś momencie zobaczyłem, że wpadł w konfuzję i po prostu stracił język. Nie wiedział, co odpowiedzieć. I ja mu wtedy powiedziałem mu takie zdanie. Słuchaj, mówię, my jesteśmy gojami. My przyjechaliśmy tutaj do Izraela posłuchać o jednym Bogu. O jednym Bogu. A ty nam opowiadasz o tym, że Bóg jest w trzech formułach albo w trzech postaciach. To jest niemożliwe. Jak ty nas przekonasz, jeżeli Pan Bóg powiedział, że jest jeden? I wtedy mu pokazałem pięść. I mówię, wiesz co, my zawsze będziemy z tobą walczyć. Na ten temat będziemy zawsze walczyć, bo Bóg jest jeden. Tak ja przynajmniej tak to rozumiem. I teraz pytanie jest, czy ten ktoś, kto rozumie, że Bóg jest jeden, czy ten ktoś ma zmysł Chrystusowy, czy też nie? I tu mogę się odwołać do tego, o czym powiedział brat Staszek. Nie zawsze tak musi być. Nie zawsze tak musi być, ale moja wiara, moja wiedza, moje poznanie Biblii, poznanie Boga podpowiada mi takie rozwiązanie, że każdy z nas, każdy z was, kto będzie próbował poznawać Pana Boga, ale poznawać Pana Boga, czyli poznawać w takim znaczeniu, jak to robił Abraham. Widział też swoje błędy, bo wtedy, kiedy nie pytał Pana Boga, to robił błędy. Na przykład poszedł do Egiptu, wcale nie pytał Pana Boga, czy może tam iść, czy też nie. I zrobił błąd. Ale Pan Bóg go uczył przez to, więc każdy z nas, szukając istoty prawdziwego Boga, próbując go poznać, mamy do tego kapitalne narzędzie, jakim jest Pismo Święte. To jest najlepsze narzędzie do poznania Pana Boga, ale również mamy całą literaturę i całą wiedzę naszej również społeczności. I próbując w ten sposób poznawać Pana Boga, będziemy mogli nabywać zmysłu Chrystusowego. Nie znaczy to, że posiądziemy go w 100%, moim zdaniem. Możemy go posiadać w ograniczonym jakimś zakresie. W danym momencie, a w którymś momencie może nam zostać on zostać zabrany. Bo zmysł Chrystusowy to jest zmysł prawdy. Tutaj użyję jeszcze takiego przykładu. Pan Jezus powiedział, gdy odchodził, to powiedział do swoich apostołów tak, w Ewangelii Świętego Jana. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami. Aby był z wami na wieki. I jak nazywa tego Pocieszyciela? Ducha prawdy. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i was będzie. Pan Jezus mówi do nich, że jest wśród nich duch prawdy. A czy oni już mieli tak naprawdę tego ducha prawdy? Pan miał, tak jest. Ale oni sami jeszcze go nie posiadali, jeszcze nie do końca rozumieli, co się wydarzy. Ale już widzieli Pana Jezusa, z którego ta prawda emanowała. Więc Pan, jeżeli Pan Jezus powiedział, że On odchodzi, ale w to miejsce ześle Ducha Świętego, Ducha Bożego, który będzie pocieszycielem, ale będzie również duchem prawdy, to ten duch prawdy mówi w następnym 26 wersecie tak: lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, co zrobi? Nauczy was wszystkiego. W innych przykładach jest zapisane, że wprowadzi was we wszelką prawdę. No i teraz pytanie, co to jest prawda? To pytanie, które Tomek wywołał i Piłat wywołał. Co to jest prawda? No prawdą jest Jezus Chrystus, prawdą jest Bóg. I teraz szukajmy tej prawdy. Jeżeli będziecie próbowali rozwadniać tą prawdę i mówić, że tam jest lepiej, to ja wam powiem tak, przytoczę też jeszcze taki przykład. Niedawno, w czasie jednej z podróży do Izraela, szliśmy nocą po Jerozolimie. I taką długą wycieczkę sobie zrobiliśmy. W naszym gronie, to było w roku 2006, wówczas pierwszy raz wzięliśmy udział w tej podróży, wówczas było duże grono ludzi z innych wyznań. Baptystów, zielonoświątkowców. I wśród nas i była córka pastora, dobrze mówię, żono? Pastora zboru zielonoświątkowego z Cieszyna. Obchodzono się z nią troszeczkę jak z jajkiem, bo była jakąś taką notenię i ojciec był znaną postacią. I w czasie tej długiej wędrówki zaczęła z nią rozmawiać. I wiecie co? No, jak wiecie, zbory zielonoświątkowe szczycą się tym, że posiadają ducha Bożego, bo mają ducha darów, tak? Prorokowania, że potrafią się modlić innymi językami i to jest dla nich dowód tego, że ktoś ma ducha Bożego. A ja zapytałem, słuchaj, a czy nie jest tak, że ten ktoś, kto waszym zdaniem ma ducha Bożego, to jest kimś lepszym, wyższym, a ten, kto nie ma, to jest tym kimś ostatnim? Tak, to prawda. To prawda. Czy wobec tego, jeżeli jest tak zbudowana społeczność, że jedni są lepsi i siedzą w pierwszych rzędach, bo się modlą innymi językami, a drudzy są gorsi i siedzą z tyłu, to jest to społeczność oparta na Bożej miłości, Bożej sprawiedliwości, Bożej równości? To tak nie jest, moim zdaniem. Jeżeli ktoś chciałby się zachłysnąć, albo próbuje się zachłysnąć naukami, jakie są w innych społecznościach, to ja mówię, uważaj. Uważaj, bo bardzo łatwo możesz wsiąknąć, tylko wyjść stamtąd będzie trudno, ale zawsze i tak ci będzie źle. Bo ta informacja, to poznanie, jakie jest wśród naszej społeczności, moim zdaniem jest jednym, chyba najbliższym Pana Boga. To nie znaczy, że wiemy już wszystko. Bo apostoł Paweł napisał, że po części. Tak, po części wiemy, po części znamy, po części prorokujemy. Przepraszam, rozgadałem się. Następne pytanie. Kim są w dzisiejszym czasie ludzie zmysłowi, o których mówi list Judy, 19 werset? Otworzymy sobie list Judy. Może kontekst jeszcze. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści sklepiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha.
I pytający pyta, kim są w dzisiejszym czasie ludzie zmysłowi, o których mówi list świętego Judy. Pytanie następne, z tym związane, czy wśród nas mogą być takie osoby i czym to się objawia? Czy mogą być wśród nas takie osoby? Cygnowski się uśmiecha. Już znasz odpowiedź. Mówiłeś, tak. Tak. No właśnie. Pewnie jest gotowa odpowiedź ze strony zborowników, ale zapytamy młodzież. Zubala, czekaj, jak ty masz na imię? Adaś. Adaś, jak ty myślisz? O kogo tu chodzi? Dobrze, dziękuję. Koniec, jak masz na imię? Łukasz, tak? Tak myślałem, że Łukasz. No to powiedz.
Myślę, że mogą się zdarzyć takie osoby, które nie są ofiarowane, tylko takie mogą być z pozoru, również od nas, może też nie mają ducha, które to tak jak w trzeciej liście Jana, ten Pietrek, który lubi odkrywać wśród nich kierowniczą rolę. I mi się podoba to, że mają jakąś taką władzę, może spojrzeć takiego, że tylko się kierują właśnie tymi wątpliwościami, tak naprawdę w ogóle nie chcą służyć Panu Bogu.
Dobrze, dziękuję. Czyli może mogą się znaleźć. Ale nie usłyszałem, czym się objawiają. Powiedziałeś o tym? Ale nie usłyszałem.
Czym się objawiają?
Tak.
Trudno powiedzieć. Czasami zachowanie ich demonstrują po
prostu. Okej, dobrze, dziękuję. Ten chłopiec, jak ty masz na imię?
Daniel.
Masz odpowiedź?
Nie mam jakiejś konkretnej
myśli. Nie masz myśli. Dobrze, dziękuję ci. A Juleczka? Też nie ma, tak? No to dziewczyny, ma tutaj niekupny. Czekaj, ty masz Ania na imię? Ania nie. Kamila? Nie masz. A dziewczyny potockie? Trudne pytanie, tak? Siostra Małgosia. Tak.
Powierzchowny, taki stwarza pozór takiego człowieka, który posiada ten pozór. A w rzeczywistości takie nie jest dla chce być jakimś przedstawicielem. Uważa siebie za takiego, który no, coś z sobą reprezentuje, natomiast nie posiada tego, co to jest od niego, jego różność.
Dobrze, dziękuję. Proszę, Dawid.
Myślę, że może łatwiej nam będzie zrozumieć, jak sobie odczytamy to, co tutaj apostoł tutaj Juda pisze, że apostołowie mówili już Pan. I tutaj są odnośniki w dańskim tłumaczeniu z apostoła Piotra i apostoła Pawła, oczywiście do Tymoteusza, i tam wymienia, że jacy będą właśnie ci ludzie w ostatecznych dniach. To może czytam kilka fragmentów. Apostoł Piotr pisze bardzo, bardzo podobnie co do tego, co Juda. abyście pamiętali na słowa przypowiedziane od świętych proroków i na przykazanie nasze, któryśmy apostołami Pana i Zbawiciela. To najpierw wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni na śmiercy według własnych swoich porządliwości chodzący i mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego, bo jako ojcowie zasnęli i wszystko tak trwało od początku stworzenia. I tak dalej. I jeszcze w liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy rozdział. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepościągliwi, nieskromni, dobrych i miłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się w skutku ich zaparli i tych, którzy, i tych się chroni. Jeszcze dalej, ale ogólna myśl to wydaje mi się, że sam fakt tego czytania to jest przerażające. Biblia w tłumaczeniu gdańskim mówi, zastępuje słowo zmysłowi słowem pętlęcy. Jak się czyta takie rzeczy, że ktoś myśli tylko o sobie albo szuka swojego zysku, a innego ma za nic, no to jest już pokazane to, że ten człowiek nie ma tego ducha Bożego, jak tam dalej Juda pisze, tylko taki, bym powiedział, może bardziej zmysłówki, egoistyczny. A wśród naszej społeczności jest to, no, ciężko jest. Ja nie myślę, żeby takie rzeczy były, chociaż może pewnie czasami jako doskonali ludzie, może czasami się wkradają takie właśnie małe liczki, które nam po prostu nas jakoś zaciągają, ale no, myślę, że ci, którzy szukają Pana Boga i mają ten zmysł stosowy, to wystrzegają się takich rzeczy.
Dziękuję. Szybko, szybko, Dawid.
Też można te wcześniejsze też powiedzieć. W ogóle cały ten fragment opisuje, jakie rzeczy mogą wskazywać na to, że coś jest pojedyncze. Ja się zgadzam z Łukaszem, że to chodzi o osoby, które wkradły się do zboru tak naprawdę nie dlatego, że to nie prawda, tylko też do własnych korzyści. Tutaj taki mamy na przykład 16 wers wcześniej. Są to ludzie wkradający na dostęp swoim, kierujący się swoimi porządliwościami, a ich usta ich głoszą słowa wyniosłe, dla korzyści sprawiają ludziom. Także to wydaje mi się, że chodzi o osoby, które którym się żyje teraz dobrze. Wygodnie są może nawet i lubiane, popularne w zborze, dlatego że umieją ładnie trzymać, umieją się też dobrze umieszczać, mają znajomości, a chcą też działać, chcą też być aktywne. Często może usprawiedliwiają swoje jakieś grzechy, starają się też innych do tego przekonywać. Praktycznie w każdym liście też jako apostoł Paweł pisze, czy do Tytusa, czy do Tymoteusza, pojawiają się ostrzeżenia przed tym, że w zborach będą tacy ludzie, którzy będą starali się nauczać, będą się starali najpierw zajmować funkcje przywódcze, mimo tego, że w ogóle się do tego nie nadają. Zamiast się uczyć, zamiast poprawiać swoje błędy, zamiast dążyć do kontaktu z Panem Bogiem, to zależy im na korzyściach, często mają schować. Często rozłamują zbory, często też dotyczy się do tych procesów. Wywracają domy wręcz nawet z tego, który już wchodzą. I no, tak to jest. Też może też po prostu sprawiać podróż, może być tam też przyjąć chrzest, a tak naprawdę w swoim życiu codziennym w ogóle tego nie wiedzą.
Dziękuję. Proszę za Paweł.
Ciekawe jest, że się uważają, jak się różne słowa.
grańskie tysiące leczenia na rozróżnienie. Jest zatłumaczeniem życia letnim lub zespołu, a trzeci wyglądzi. Ale to, co się od tego światu mówi, że ta odpowiedzia tam jest zmysłowy lub tak, znaczy jak zmysłowy, to się zazwyczaj zmysłowy rozumienie tych rzeczy. I to, co mnie też bardzo zaciekawiło, że Biblia Gdańska jednak dodaje w wersecie, że ci, którzy się odłączają, Ducha Chrystusowego nie mają. My tu rozmawiamy o zmyśle Chrystusowym. Dwa tłumaczenia nie wspominają tego, ale z jakiegoś względu to będę musiał to posprawdzać. Tłumacz Mikołaj Jelita chyba w Biblii Gdańskiej odłożył tutaj Chrystusowego, czyli Ducha Pomazania nie mają. Więc myślę, że bardzo dobrze się skonfrontuje tą naszą rozmowę w ogóle o zmyśle Chrystusowym. Ci, którzy nie mają tego Ducha Pomazańca, właściwego stanu serca ofiarowanego Panu Bogu, to no, kierują się jednak duchem cielesnym. I tu mi się skojarzyły słowa apostoła Pawła, skąd podziały między wami, skąd rozłamy, a dlatego, że cieleśni jesteśmy. I kiedy górę w naszym życiu, w naszej społeczności, kiedy biorą górę nasze osobiste, no było powiedziane ambicje, cele, no nie wiem, jakaś realizacja samego siebie, że człowiek chce odnaleźć się jakoś w grupie i tak dalej, a nie jest jednak ten cel pomazania, ofiarowania, rezygnacja właśnie z własnego, własnych celów i chęci, to wtedy będzie dochodziło do podziału. I będzie dochodziło do tego, że no to do różnych kłopotów w sporach społeczności. I tu też pytałeś się, jak to się objawia. Dwa tłumaczenia mówią, że oni powodują podziały. A Biblia Gdańska znowu ciekawie mówi, że sami się odłączają. To jest bardzo też niebezpieczna rzecz. To znaczy, niebezpieczna, ale z drugiej strony jasna dla nas. Jeżeli widzimy ducha już takiego, to albo niezadowolony ciągle, albo mu się coś nie podoba. I dąży do tego, żeby się odłączyć. Wiadomo, że nigdy nie odłączy się sam. Zawsze jakaś grupa za nim idzie. Takiego trzeba się strzec. I tak, jeżeli w sobie takiego ducha zauważamy, że nam się coś nie podoba, że to nie tak, tam to nie tak, że właściwie lepiej by było się odłączyć, pójść gdzieś indziej, to też to musimy się zastanawiać, na ile to wynika z naszej cielesności i co, czy wszystko jest dobre z tym naszym duchem. Także wydaje mi się, że bardzo ciekawa lekcja z tego.
Dziękuję. Proszę. Ktoś jeszcze z Bethesda? Albo bracie Józek. Mówiłeś już w wykładzie, to przypomnij ku podsumowaniu tego pytania.
Ja mówiłem na przykład z ofiarowania przy poświęceniu kopalni. I tam mówiłem, że Mojżesz, Pan poważnie Mojżesz, żeby włożył na ręce kopalnów te ofiary obracane. I Mojżesz mógł tylko zdjąć. Przypomniałem tam, że Mojżesz przedstawia Pana Boga, Bóg nakłada na nas ofiarę. Bo my zrozumiewamy, zdobywamy ducha, pod wpływem tego ducha otrzymujemy zmysł Chrystusowy do poznania, w jaki sposób ofiarować i mamy świadomość, że to ofiarowanie ma być do końca śmierci, do końca naszego życia. Ale czasami sobie robimy ulgę, prawda? I zdejmujemy sami to. I to, co apostoł, co Juda mówi w swoim całym rozdziale, bo tam dużo wymienia. On przecież pisze do poświęconych, nazywa braćmi dziadeczkami, to znaczy się, że do poświęconych, którzy mieli ofiary na swoich rękach, mieli ten zmysł Chrystusowy, rozumowali, ale coś się stało. Ciężar codziennego życia, zrozumienia, przyjemności tego świata i inne rzeczy, cielesność spowodowały, że ta ofiara się robi cięższa. I też zaczyna się szemranie. To szemranie doprowadza do tego, że jest niezadowolenie z tego ofiarowania. Podobnie zobrazowałbym to na Judaszu. Juda przecież też należał do grona apostołów. Ale gdy była mowa na temat pieniędzy, to ja on to rozumiał inaczej. I zawsze mu nie odpowiadało to, co było czynione. Aż w końcu dopuścił się tego, że jego zmysł po prostu przejęty został cielesnością, że sprzedał za bardziej swojego pana i sprzedał tego pana za marne grosze, za marne tego, a był również apostołem. Tak samo i w naszym gronie, w naszej społeczności. Uważam, że jeśli mamy zrozumienie, poznanie prawdziwego, jedynego Boga, jeśli poznaliśmy istotę Boga, ale przeciwnik nam podsuwa półprawdę. Można przeczytać werset z listu do Rzymian, 1:18, tam jest wspomniane o nieprawości, która jest grzechem, a ta nieprawość to nazywa się właśnie półprawda. Tam jest wspomniane, święty apostoł wspomina, że często przychodzimy na takiego luza, no i nam się wydaje, że półprawda jest prawdą. To tak jak szatan kusił Pana Boga, Pana Jezusa, on mówił półprawdę, nie prawdę, ale półprawdę. I Pan Jezus nie pozwolił się zdjąć ze siebie tej ofiary. Podobnie jest z nami. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 5 rozdział, a w końcowych wersetach wyjaśnia nam, że jeździ grzech na śmierć, za którymi nie mówię, aby się kto modlił. Ale jest też grzech, który można przepłacać. Można otrzymać życie. A więc mówię o dwóch rodzajach grzechów. A więc wiadomo, że można zgrzeszyć przeciwko Panu Bogu, przeciwko Jego istocie, przeciwko Duchowi Świętemu i w ten czas Juda, bo takich ludzi, którzy grzeszą w taki sposób, no to stają się takimi niczym po prostu. Zasługują na śmierć. Ale jest też są tacy, którzy dopuścili się pewnego rodzaju grzechu, ale mogą przepłacać to karanie. Mogą prosić, mogą modlić, mają jeszcze przywilej modlitwy i ten, to jest kurzymotowy. Ale nie znaczy to, że w najwyższej nagrodzie. Znaczy to, że dziedzictwa już nie otrzymają, ale otrzymają życie na poziomie duchowym. Mam na myśli tutaj wielki grom. Ale jeśli mówimy o dziedzictwie, to dziedzictwo, które pozwoliło nam zrozumieć zmysł Chrystusowy przez ofiarowanie, przez wielką wiarę, to jest dziedzictwo, które należy się przez pomazanie. Pomazanie jest to nie tylko spłodzenie, ale jest to upoważnienie do urzędu kapłańskiego, królewskiego, sędziowskiego. Wszyscy, którzy zmienią swoje zdanie i uczynią sobie ulgę w czymkolwiek, będą właśnie ponosić odpowiedzialność, że to pomazanie można stracić. To znaczy, że ja mogę rzucić tę ofiarę z rąk. Przez co? Przez swój błąd. Tam ostatni werset Juda zaznacza. Dziadeczki, strzeżcie się bałwanów, leszaki. Bo tylko bałwochwalstwo, uznanie innego Boga, służenie błędowi może nas pozbawić tej obracania tej ofiary. Czyli zabierze nam to, przez ten błąd potrafi wpłynąć i zabierze nam to zmysł Chrystusowy, zmysł ofiarniczy. Ofiara zostanie usunięta z ołtarza.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Trudno mi jest dodać do tego wersetu, do tych tłumaczeń dla testa cokolwiek. Natomiast taka już moja prywatna taka zupełnie refleksja dotycząca właśnie tych wersetów. W ostatecznym czasie wystąpią szydercy postępujący według swoich własnych porządliwości, bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Prywatna moja taka refleksja, przysługa dla mnie samego. Z obserwacji naszej społeczności, ale nie tylko, w historii w ogóle chrześcijaństwa. Najczęściej rozłamy, czyli takie działanie zmysłowe, działanie dla realizacji własnych celów, tych właśnie ambicjonalnych, takich bardzo, wynikających teoretycznie z lepszego poznania, z lepszej wiedzy, z lepszego jakiegoś, w cudzysłowie cały czas ten przymiotnik określam, lepszego poznania,
Najczęściej w tym zakresie działali wybitni ludzie, wybitne jednostki. Najczęściej byli to prezbiterzy, starsi zborowi. I to jest przestroga. Obym takim nie był. Niestety. Proszę braterstwa. Mamy jeszcze kilkanaście pytań, ale musimy kończyć. Mamy czas. To jest jedno krótkie pytanie. Jaki zmysł posiadał szatan, kusząc Pana Jezusa, wykazując znajomość pisma? Krótkie i łatwe pytanie. Jaki zmysł posiadał szatan, kusząc Pana Jezusa, wykazując znajomość pisma? Pamiętamy, tak? Tą historię, kiedy Pan Jezus się modlił, a ten przystępował do Niego i najprawdopodobniej było to na najwyższym fragmencie świątyni, gdzie wówczas, gdy Pan Jezus tam stał, to do samego dna Doliny Cedron było około 150 metrów przepaści. I mówi, spójrz, jak stąd spojrzysz, to wszystko, co widzisz, to będzie twoje, tylko abyś mi się pokłonił i nic ci się nie stanie, jakbyś stąd skoczył i tak dalej. Proszę dla ciebie, Mikołaj. Aha, zmysł szatański, tak? Zmysł szatański. Dwa Staszek, proszę.
Krótkie pytanie. Chciałem krótko odpomnieć odpowiedź, ale pozwolicie, bo często rzeczywiście się. Myślę, że to dotyczy. Ja tego patrzę na ten na cały wykład, żeśmy słuchali. Jak również na te pytania, które teraz rozbieramy. Szatan, czyli wcześniej Lucyfer jako anioł gwiazda Garanda, był stworzeniem Bożym. Ja traktuję, że on, o którym mówimy, tak samo jak cała ludzkość, wszyscy jako stworzenie Boże, po Adama, pierwszym rodzicom, to są stworzenie Boże. Wszyscy mają zmysły Boże. Tylko tak jak było powiedziane, że nie wszystkie zmysły Boże są zdrowe. I on pierwszy był tym, który miał zmysł od Boga, ale to było stworzenie od Pana Boga w tych rzeczy. Jak i syn jego pierwotny, Logos. Tylko on miał chorą. Inaczej można być skażony. Tam wszędzie chciał się wywyższyć i być równy najwyższym. Co było, można powiedzieć, zamysłem i myślą grzeszną. I przez to jego cały zmysł i osobowość doznała skażenia. Tak samo podobnie właśnie stało ludzkością. Ludzkość ma zmysły Boże, ponieważ jest stworzeniem Boże. Aczkolwiek te zmysły są niezdrowe, są skażone. Często. Tak jak i cieleśnie widzimy, to ktoś jest ślepy na oko, albo sierocin z rakiem, od razu oka, czy tam jakaś wada, czy mowy, czy słuchy, czy czego. Ponieważ to idzie genetycznie od pierwszych rodziców, którzy doznali grzechu i prowadzili to na całe potomstwo.
Dziękuję. Panie Staszku, tam koło ciebie siedzi Paweł Sygnowski. Paweł.
Jaki szatan miał wtedy zmysł?
Tak.
Na pewno nie miał dobrego zmysłu.
Dla siebie może miał dobry.
Tak, jego intencje pewnie dla siebie były w porządku, ale później można tak jakby Staszek to zasugerował, że to były zmysły dane od Pana Boga, bo przecież szatan był synem Czeki pewnie, tylko ten zmysł wiadomo był. Miał złe intencje. No nie wiem. Ale teraz dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Siostra Ela.
Ja chcę zapytać tego, że się przed nami mówimy, że szatan jako stworzenie Boże otrzymał zmysł Boży, ale przez swoje swoje ambicje, wywyższenia się, to są pomieszane jakby ten zmysł. Ponieważ przez ten upadek, jaki został w tej serce myślę zakonany, powodowało jakby przeciwieństwo tego, które zostało dane przez Pana Boga. I też czasem mówimy, że ktoś ma pomieszane zmysły, czyli ta odwrotność od tego pierwotoru, które Pan Bóg dał. I używana jest również odwrotność do tego zmysłu czasowego. I myślę, że tutaj to w Judach podanych i w naszym wersecie tutaj są takie przykłady, że biada tym, który się drogą fajnową, balową i kolejną. Czyli oni obrali tą inną drogę. Nie tą drogę, którą zmysł Chrystusowy wskazuje, ale odwrotną drogę, taką przeciwną drogę Bożą.
Dziękuję. Zaciada, Świtka.
Bezpośrednio odpowiadając na pytanie postawione, jakim szatan zmysłem się kierował w kursie Pana Jezusa, to ja tak też powiem krótko, że w swoim szatańskim, diabelskim, szukańskim. Aczkolwiek oczywiście szatan był skrócony przez Boga i pierwotnie miał zmysł Boży, ale ten zmysł Boży został odebrany. On nie chciał zmienić, jego pycha sprawiła, że chciał się
zrobić swoje zmysły. Dziękuję. Radę
Dziusadowe, proszę. Ktoś się zastanawia, jeśli bym chciał użyć takiego określenia, który nazwał ten zmysł, który kierował się szatan. To jest to, co jest określane przez Słowo Boże jako Bożą miłością, czy chyba żywotą. Teraz rozdział proroka Izajasza, 13 werset mówi, a przecież to Ty nabiałeś w swoim sercu, wstąpił na niebiosa, swój tron wyniosłeś ponad gwiazdy Boże i zasiądł na górze narad, na najdalszej północy wstąpił na szczyto Bogu, druga w środku wyższy. To przedstawia jakby tą główną charakterystykę tego duchowego Ewa. Wyraźna człowieka, która Bożą miłość, posiadania tego wszystkiego wpływu na wszystkie królestwa świata, na cały świat, dosięganie do wyrównania się z Bogiem, z najwyższego. To jest niezwykła śmiałość, zuchwalstwo, sprzeniewierzenie się czy wystąpienie przeciwko Bogu jako stworzenie, wcześniej także jako stworzenie Pana Boga, wystąpienie przeciwko swojemu stworzycielowi. Więc jako powodem tego była jego pycha, jego porządliwość. Jest mi opisane w tych dwóch wersetach, czego porządek, prawda? Więc myślę, że te zmysły to było jego porządliwość, otwór, pycha żywota. On widział te królestwa, widział jako istota duchowa dobra, prawda? Jeszcze jako przed upadkiem. To on to wszystko oglądał w swoim wzrokiem istoty duchowej i tego porządza. Stąd zanotowanie takiej myśli. Więc myślę, że jeśli ten zmysł, to po prostu chyba jednak ten zmysł zrobił, ta zdolność widzenia, poglądania tego wszystkiego, tych królestw świata, tego wszechświata stworzonego przez samego Pana Boga, wszystkich istot stworzonych przez Pana Boga, on chciałbym zapłacić, prawda, za prawo. Więc tym zmysłem, który do tego doprowadził. To był dla niego zmysł trochę jak istotę drogową. I on zdecydowanie na innym poziomie, jak wspominaliśmy, niż zmysł wzroku cielesny człowieka, jak istotę cielesną.
Dziękuję. Proszę, kto jeszcze? Kto dotknął? Pan Sygnowski?
No to nie ulega wątpliwości. To Pan Jezus określił definicję na zmysł szatana. Pan Jezus powiedział, że jest to ojciec kłamstwa. A święty apostoł Paweł powiedział, że to jest Bóg światowy. A więc jaki miał być to szatan? Szatański. Kłamliwy.
Ja się zgadzam, że myślę, że jako w przedludzkim stanie był stworzony ze zmysłem zdrowym, Bożym zmysłem, ale on go stracił. Stracił chwilę, gdy Pan Bóg pozbawił go jego dzieła w niebie. Postrącił go na ziemię. I na ziemi od razu okazał się przeciwnie Panu Bogu. A Pana Boga to jak się? Duchem zdrowego zmysłu? Pana Boga. Bo do Adama i do Ewy co powiedział? Pan Bóg powiedział, że będziecie żyć, jak nie będziecie jeść owoców. Ale szatan powiedział, że żadnym sposobem nie pomrzecie. Sprzeciwił się Panu Bogu. Bo Pan Bóg powiedział, że pomrzecie, a on mówi nie, to jest nieprawda. Więc jakiego ducha uprawiał? Swojego ducha, który już był pozbawiony niebiańskiej prawdy. To tak jak było wspomniane przez brata, że zdrowy zmysł to jest zrozumienie prawdy. On miał swoją prawdę, swoje obiekcje i kusił w sposób taki, aby jego racja była. Więc to był zmysł zły, nieprawdziwy, nieboski i niezdrowy. To był zmysł szatański.
Dziękuję. Dobrze. Proszę Władysława, patrzę na zegarek i wiem, że powinniśmy już kończyć. Na to pytanie może ja chciałbym jeszcze odpowiedzieć w ten sposób. Gdy spoglądamy na nas wszystkich, na człowieka, to tutaj w czasie tego zimowiska zastanowiliście się nad zmysłami. Noemi, jaki to mamy zmysł? Ten, kto pokazuje? Ucho. To jaki to jest zmysł? Słuch. Dobrze. Następny? Tysiu? Węch. Czyli powonienie węch, tak? Julia? Co robisz twoimi rękoma? Dotykasz, czyli zmysł dotyku, tak? Dobrze. Tu mamy... O, to jest język taki duży, nie mogę go rozczytać. Czyli zmysł smaku i zmysł czego? Wzroku. Te wszystkie zmysły posiada każdy z nas. A my mówimy o zmyśle Chrystusowym, czyli takim dodatkowym, którego tu nie ma, ale gdzieś tutaj on powinien być rysowany, tak? Zmysł Chrystusowy. Taki zmysł, który posiada ten ktoś, kto otwiera się na Pana Boga, kto go szuka, kto rozumie, że jest ktoś, jest coś, jest postać inteligentna, najbardziej inteligentniejsza ze wszystkich postaci, jakie są na świecie, która stworzyła to wszystko. To, o czym tutaj bardzo pięknie mówi apostoł Paweł w liście, choćby właśnie do Rzymian, czy do Koryntian, mamy o tym pięknie napisane. Czyli to nasze otwieranie się na Pana Boga. I gdy myślimy o szatanie i o aniołach, ale w kontekście człowieka. Gdy Pan Bóg stwarzał człowieka, to stworzył człowieka na czyj obraz? Na swój obraz, tak? Czyli powiedział, że uczyńmy człowieka i będą podobni do nas. Będą podobni do nas. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże? Łukasz, jak myślisz? No, Łukasz ten z tyłu, tak. Tak. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże? Trudne pytanie. Drugi, bracie Łukasz Kowski.
Wydaje mi się, że właśnie pewne to, co też było mówione wcześniej, te przymioty Boże, jakie człowiek posiada. Może samodzielnie coś też nie stworzyć. W sensie, może nie stwarzać, ale może coś zrobić takiego, że innego, od innych, które Pan Bóg stworzył, no to się lubi takimi rzeczami, że może być sam jakby wymyślić i zrobić.
Okay.
I czuć się.
Tak, dziękuję, bracie Łukasz. Widzę, że jeszcze dwa testa chcę podpowiedzieć. Dobrze, siostra Ela, proszę. Co to znaczy
że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże.
Myślę, że to oznacza, że tak jak Pan Bóg był Bogiem świata, to Gry też stworzył Adama na swoje podobieństwo, że on stworzył go jako zarządcą ziemi, ponieważ Adam w tym czasie był zarządcą nad zwierzętami, a zwierzętami nad wszystkimi.
Dziękuję. Gadać osobowy?
Chciałem zwrócić uwagę właśnie na to, co przez kilka dni tutaj jest omawiane. Na zmysł. Pan Bóg posiada zmysł. Posiada zmysł wzroku, który jest opisany w psalmie i w innych miejscach, że ziemi patrzy z miejsca swego, gdzie przebywa dla wszystkich ludzi i widzi, kto postępuje mądrze, a kto nie mądrze. Że Pan Bóg słucha, wysłuchuje modlitwy tych, którzy je do Niego zanoszą. Pan Bóg ma węg, bo składane Mu ofiary miały być składane z określonych składników, żeby wytwarzały określoną woń. Jest napisane, że Pan Bóg, że ta woń była dla Pana Boga. Tak samo, jeśli chodzi o smak, prawda, to Pan Bóg ocenia, jakby co jest dobrego, a co, nie złego, co jest złego. Kiedy tworzył ziemię i wszystkie rzeczy, które są na ziemi, pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy werset, i wszystko, co stworzył Bóg i widział Bóg, że to było bardzo dobre. Więc możliwości oceny, to jest bezpieczne. Człowiek otrzymał zmysł na podobieństwo Pana Boga, z tym, że jakby poziom możliwości tych zmysłów są na lecie mniejsze, skromniejsze, moglibyśmy powiedzieć. Tak jak tutaj przytaczaliśmy taki przykład dotyczący wzroku patrzenia Pana Boga, my nie widzimy, co jest za tą ścianą, prawda? A sam mówi, że Pan Bóg siedzi wysoko w miejscach północnych i z tego miejsca przebywania patrzy na ludzi i widzi. Czyli jego wzrok przenika te wszystkie zasłony, które są zasłonami dla zmysłu wzroku ludzkiego. A Pana Boga to nie stanowi przeszkody. Dlatego Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje właśnie między innymi w kwestii zmysłu, które sam przeszkodzi.
Dziękuję. Proszę Bratesa, zadałem to pytanie, żebyśmy sobie uświadomili też pewną rzecz. Jeżeli człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, to aniołowie na jakie podobieństwo zostali stworzeni? No również Boże. Mieli wszystkie podobne te wszystkie zmysły. I aniołowie, ci, którzy stoją po dobrej stronie, czyli nie ci, którzy się sprzeciwili Panu Bogu, oni te zmysły posiadali i w jakiś sposób pomagali, czy pomagają Panu Bogu w tworzeniu Jego dzieła. Proszę za Ciebie.
Jeden przykład na pokazie tej myśli. Kiedy synowie Boży widzieli, że synom ludzkim rodziły się córki, były one piękne na wejrzenie, to co? Zaczynali strefować i brać sobie za nowe. Do czego doprowadzili? To dużo życia zostało ukarane po to.
Tak.
Więc te zmysły, te blisko zaprowadziły właśnie do faktu.
Stali się zmysłowo cieleśni, tak? I proszę Bratesa, można powiedzieć, że aniołowie, w tym również i ówcześnie, jeszcze zanim stał się odpadłym aniołem, szatan, posiadali zmysł Boży, czyli to coś, czego człowiek normalnie nie mógł mieć, albo jeśli miał Adam, to miał w takim zakresie, w jakim zostało mu to dane. Zresztą aniołowie też mieli, tylko w takim zakresie, jakim Pan Bóg im to dał. Ale on był konstruktorem. On był konstruktorem ich działań. Gdy spojrzymy na nasze ciało, to widzimy, jak wspaniałą konstrukcją jest nasze ciało, włączając w działanie tutaj wszystkich zmysłów. Jeżeli szatan odstąpił, to moim zdaniem posłużył się tym zmysłem, który był zmysłem Bożym, to on ten zmysł zamienił na odstępczy. Na ten, o którym Bratestwo cytowaliście, że był tym diabelskim na wszystkie sposoby, jakie tylko można wymyślić. Dużo pytań nam zostało. Nie wiem, nie będę chwilę czytał, bo wracie Krzysiu, bo czasu już zabrakło. Przepraszam najmocniej. Natomiast na koniec chciałbym się podzielić tylko wersetem, który dzisiaj był cytowany. Wszak wy nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim byli uwielbieni. Przez poznanie prawdy, poznanie Boga, Jego jedynego, życzę bratestwa, byście osiągnęli i Wam, kochani młodzi, właśnie tego błogosławieństwa. Dziękuję bardzo.
Czytane pytania?
Za chwileczkę przeznaczę. Żeby były, które nie były.
No bo tak, ja zobaczę. Ja będę wiedział, co rzeczy trzeba powiedzieć.
No cóż, myślę, że możemy być wdzięczni Panu Bogu za to, że również nam dał tą społeczność. Dziękujemy Ci, bracie Staszku, za przewodniczenie. Chciałbym podziękować braterstwu za aktywność. Bardzo się cieszę, że te dyskusje, no pewnie chcielibyśmy, żeby byli młodzi bardziej aktywni, ale cieszę się, że braterstwo jesteście aktywni. Braterstwo, słuszną tutaj uwagę nawet brat Tomek mi zwrócił, że co prawda nie mamy czasu, ale myślę, że może zechcecie się w domu zastanowić, pomyśleć, więc odczytam Wam te pytania, jeszcze jest naprawdę sporo. I tak, list do Galacjan, 1:8. O jakiej odmiennej Ewangelii, radosnej nowinie mówi apostoł Paweł? Czy i braciom starszym, nauczycielom może zagrażać zwiastowanie odmiennej, radosnej nowiny? Proszę o konkretne przykłady nauk. Ciekawe pytanie. Dzieje apostolskie, 2:27. Przepraszam, ale nie wziąłem sobie Biblii. Muszę wziąć. Dzieje apostolskie, 2:27. Mamy napisane tak. Bo nie zostawisz. No tak, tak jest napisane. 2:27. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. I to jest, biorąc pod uwagę Dzieje Apostolskie 13:37. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. I to jest takie pytanie. Czy skażenie to grzech? Dlaczego jest wspomniane, że święty nie użył skażenia, a nie popełnił skażenia? No, takie pytanie. Skomplikowane. Tutaj pytanie tak. Dlaczego mówimy, że Adam tracił zmysł Boży, zdrowego od zmysłu, skoro jego syn Abel go posiadał, a on sam po zgrzeszeniu usłyszał Boga. Czyli Adam jeszcze po tym, jak zgrzeszył, usłyszał Pana Boga, który tam w powiewie dziennym przechodził do niego. Dlaczego mówimy, że Adam utracił zmysł Boży, skoro jego syn Abel go posiadał? O. Jak rozpoznać, że posiadamy zmysł Chrystusowy? Wiara, mądrość, poczucie sprawiedliwości, miłość. Dużo postaci starotestamentowych odznaczało się tymi cechami. Jak rozpoznać, czy posiadamy zmysł Chrystusowy? No to ciekawe, rozbudowane pytanie. Czy Symeon i prorokini Anna posiadali zmysł Chrystusowy? Jaka jest różnica między Duchem Świętym w postaci gołębicy, a w postaci ognistych języków? To było pytanie nas wczoraj, żeby się zastanawiali. Jaka jest różnica między symbolem Ducha Świętego w postaci gołębicy, a w postaci języków? Czy ludzkość jako stworzenie Boże od Ojca Adama nie ma zmysłów od Boga? To dzisiaj myślę, odpowiedzieliśmy na to pytanie nawet przed chwilą, że ma, tylko one są skażone. Zdrowy zmysł według 2 Tymoteusza 1:7, to jest napisane, Tymoteusz 1:7 jest napisane tak. Albowiem nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i powściągliwości. A stary przekład mówi zdrowego zmysłu. I teraz tak. Czy zdrowy zmysł, według listu do 2 Tymoteusza 1:7, to zmysł ofiarowany i pomazany, czy także także dzieci i młodzieży braterskiej? Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz miłości, mocy i powściągliwości. Czy ten duch, o którym pisze tu apostoł, jest tylko zmysłem ofiarowanych, pomazanych, czy także dzieci i młodzieży braterskiej? Pytanie długie. Chyba Edź Osadowy się podpisał. Patrząc na opis podany w pierwszej królewskiej, 13 rozdział, widzimy, że doszło do prowokacji ze strony proroka starca w stosunku do męża Bożego z Judy. Tak? Czy tak ohydnego kłamstwa mogą dopuszczać się wierzący? Czy z tego opisu można wyciągnąć wniosek, że w czasie wieku Ewangelii Bóg dozwala, aby posiadający zmysł chrystusowy byli prowokowani przez współbraci? Jak to się ma do zapisu pierwszego listu do Koryntian dotyczącego opisu miłości wszystkiemu, gdzie apostoł Paweł napisał w 7 wersecie, że miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Co przedstawia kara, która została wykonana na mężu Bożym z Judy? No to pytanie, myślę, że długie, może na wykład.
Ale trochę nie ścisk.
Słucham?
Ale trochę nie ścisk.
No być może, to musielibyśmy rozmawiać, dyskutować. I tak.
Ale nie ma mowy o zmyśle Chrystusowi, tylko o zdrowym
zmyśle. Tak. Dobrze. I pytanie tak. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 4 werset. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 4 werset jest napisane tak. Bo to, gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Czy tak jak Koryntianie, tak i nam może grozić przyjęcie innego Jezusa, innego ducha lub inną Ewangelię? Jeśli tak, to czym może to być w naszym ofiarowanym życiu? Myślę, że dzisiaj po części w naszych wypowiedziach to było poruszone. I pytanie, które pozostało jeszcze, czy gdzieś jeszcze w Starym Testamencie mamy obraz uświęcenia naszych umysłów przez Ducha Świętego, oprócz tego, o czym brat Sygnowski wspominał w wykładzie, gdzie wyobrażało uświęcenie naszych zmysłów przez ducha, to pomazanie kapłana tutaj na płatka ucha czy palca. Czy mamy jeszcze gdzieś taki obraz w Starym Testamencie? I to Państwo, ja zadałem takie pytanie, to może od razu tylko odpowiem krótko. Kiedyś taką myśl słyszałem w wykładzie, że takim obrazem może być to, kiedy Eliezer, kiedy Rebeka napoiła jego wielbłądy, to dał jej nauszniki i na ramiennicę. Jeden brat Gumiela to tłumaczy w ten sposób, że nauszniki wyobrażają tak jakby, że ten duch dał taką możliwość słuchania, a ręce są obrazem tak jakby czynienia woli Bożej. Tak ja słyszałem to od razu, a czy protestant by się z tym zgodzili, to musielibyśmy dyskutować. Ale tak jak już powiedziałem, nie chcielibyśmy przeciągać, bo zapewne braterstwo jesteście zmęczeni, młodzi może też. Myślę, że tak jak rozpoczęliśmy tę społeczność poprzez pieśń i modlitwę, tak również zakończymy.
I również pieśń, którą jest...